Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Gdzie najłatwiej spotkać Boga, czyli o szukaniu Go we wszystkim, opowie ksiądz Rafał Zarzeczny w cyklicznej rubryce Ex Oriente Lux. O tym, że Kościół zawsze był mecenasem kultury, nikogo nie trzeba przekonywać. I dziś wiele bezcennych dzieł zostaje uratowanych dzięki księżom. Jednym z nich jest ksiądz Mikołaj Mróz, który unikatowe dokumenty kościelne wynajduje nawet na internetowej giełdzie. Te dwa tematy podejmiemy w publicystycznej części magazynu. Na początek jednak informacje z Watykanu. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Witam Państwa i zachęcam do pozostania z nami.
Roli Stanów Zjednoczonych w świecie poświęcił papież przesłanie do nowej ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej, profesor Mary Ann Glendon. Benedykt XVI wyraził przekonanie, że USA, przewodząc wspólnocie międzynarodowej, będą nadal kierowały się zasadami moralnymi, w tym świadomością, że Stwórca obdarzył każdego człowieka niezbywalnymi prawami. Ojciec Święty przypomniał, że religia jest tam postrzegana jako podstawa ładu demokratycznego. Dzisiaj świat zdaje sobie coraz bardziej sprawę ze współzależności poszczególnych narodów, z potrzeby solidarności w obliczu globalnych wyzwań, w tym zapewnienia pokoju przyszłym pokoleniom.
Benedykt XVI podkreślił, że budowanie bezpieczeństwa w świecie oznacza w pierwszym rzędzie podejmowanie działań na rzecz integralnego rozwoju narodów. Chodzi zwłaszcza o zapewnienie niezbędnej opieki lekarskiej, wyeliminowanie epidemii, poszerzenie możliwości edukacyjnych, promocję kobiet, a także ograniczenie korupcji i militaryzacji. Papież jest przekonany, że rozwojowi rodziny ludzkiej grozi dziś nie tylko międzynarodowy terroryzm, ale także wyścig zbrojeń i napięcia w Ziemi Świętej. Wyraził nadzieję, że prowadzone obecnie rokowania doprowadzą do redukcji, a z czasem do eliminacji broni nuklearnych.
Ojciec Święty podkreślił też znaczenie, jakie Stany Zjednoczone przypisują w swych pokojowych wysiłkach dialogowi międzyreligijnemu i międzykulturowemu. Wynika to z historycznego uznania przez naród amerykański roli religii w kształtowaniu debaty publicznej. Papież z uznaniem wyraził się również o zaangażowaniu wielu Amerykanów w obronę życia i rodziny.
Nowa ambasador Mary Ann Glendon jest mężatką i matką trojga dzieci, ma prawie 70 lat i jest profesorem prawa. Od 2004 roku była prezesem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
Katolicy działający na polu charytatywnym potrzebują stałej formacji, nie tylko technicznej, ale przede wszystkim duchowej. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum. Jej tematem jest formowanie współpracowników organizacji pomocy. Papież przypomniał, że działalność charytatywna dociera również do ludzi, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Stąd pasterze Kościoła i odpowiedzialni za duszpasterstwo charytatywne starają się dawać pracującym na tym polu, obok przygotowania ludzkiego i zawodowego, także teologiczno-duchowe i pastoralne. Formacja duchowa prowadzi do spotkania z Chrystusem, daje ono duchową wrażliwość, bez której nie można poznać do głębi ani zaspokoić oczekiwań i potrzeb człowieka.
Ci, którzy są czynni w różnorodnych formach działalności charytatywnej Kościoła, nie mogą zatem zadowalać się tylko wydajnością techniczną czy rozwiązywaniem problemów i trudności materialnych. Pomoc, jakiej udzielają, nie może się nigdy sprowadzać do gestu filantropii. Musi być zawsze namacalnym wyrazem ewangelicznej miłości. A ci, którzy działają dla dobra człowieka w organizacjach parafialnych, diecezjalnych i międzynarodowych, czynią to w imieniu Kościoła. Powołani są zatem do tego, by przez swą działalność czynić dostrzegalnym autentyczne doświadczenie Kościoła.
Papież podkreślił, że prowadzący działalność charytatywną winni być świadkami wartości życia każdego człowieka. Mają przede wszystkim bronić życia najsłabszych i chorych. Dalej mają być świadkami miłości, czyli faktu, że człowiekiem jest się w pełni tylko służąc innym. Wreszcie mają być świadkami Boga, który jest pełnią miłości i wzywa do tego, by kochać. Benedykt XVI wyraził papieskiej Radzie Cor Unum uznanie dla jej inicjatywy zorganizowania rekolekcji dla kierujących organizacjami charytatywnymi na kontynencie amerykańskim. Odbędą się one w czerwcu w meksykańskim mieście Guadalajara.
Obecna sesja plenarna Rady jest pierwszą podczas tego pontyfikatu. Przypomniał o tym, przemawiając w imieniu uczestników audiencji, przewodniczący dykasterii kardynał Paul Józef Cordes.
Nysa zwana jest Śląskim Rzymem. Przez wiele lat swego istnienia była miastem biskupim, ponieważ z całym księstwem nysko-grodkowskim należała do biskupów wrocławskich. Współcześnie o świetności miasta mówi m.in. kościół świętego Jakuba Jagnieszki, który po dziś dzień mieszkańcy nazywają katedrą.
To był zawsze kościół mieszczan nyskich. Nigdy to nie był kościół biskupi w znaczeniu siedziba biskupa. Nawet styl architektoniczny jest taki, że tam nie ma miejsca na tron biskupi.
Ksiądz Mikołaj Mróz, proboszcz parafii świętego Jakuba Jagnieszki.
Kościół jak najbardziej mieszczan nyskich, demokratyczny, jest przepięknym zabytkiem późnogotyckim. Swoim ogromem dominuje do dzisiaj w sylwetce miasta. Po zniszczeniach wojennych w 1945 roku został odnowiony, wnętrze otrzymało tak zwaną regotyzację. Po drugie, jest przepięknie naświetlony światłem słonecznym, bo są potężne okna, niezaciemnione witrażami ciemnymi, także gra architektury i światła robi wrażenie wspaniałe. Ludzie mówią katedra, szczególnie ludzie repatrianci, którzy zasiedlili miasto po wojnie, no bo potężny kościół, nagrobki biskupów wrocławskich, no to katedra. I tak zostało do dzisiaj. Co jest jeszcze pięknego w tym kościele? Też proporcje. Ksiądz biskup ordynariusz zawsze mówi, jak był w kłopocie i chciał się dobrze pomodlić, to nie modlił się w kościele seminaryjnym, rokokowym, barokowym, przeładowanym barokiem, tylko szedł do katedry, do tej prostoty. Zresztą proporcje architektoniczne, 27 metrów wysokości nawa, 27 metrów wysokości dach, ponoć najbardziej stromy w Europie. Z daleka wygląda jak złożone ręce do modlitwy.
Kościół opowiada dzieje nie tylko Śląska, ale i diecezji wrocławskiej, która kiedyś była największą w Europie.
Dla porównania, z tej diecezji wrocławskiej po 1945 roku powstało 12 nowych diecezji. Więc można sobie wyobrazić ogrom, a cała historia i życie tej diecezji ogniskowało się właśnie w Nysie, która była stolicą księstwa biskupów wrocławskich. Oni tam rezydowali, oni tam umierali, byli chowani potem w katedrze wrocławskiej, a 10 z nich jest pochowanych u nas, u świętego Jakuba w Nysie i 2 zostawiło swoje serce. I to jest ciekawe, że choć wybudowali sobie wspaniałe mauzolea przy katedrze wrocławskiej, chcieli, żeby serce spoczęło w kościele świętego Jakuba w Nysie, do którego przychodzili jako wierni uczestniczyć we mszy świętej, bo bardzo często nie mieli święceń kapłańskich.
Wydawane przez biskupów dokumenty mówiły m.in. o zasadach przechowywania wina.
Mianowicie ordunek winny miasta Nysy. Nysa bogaciła się na handlu winem. Była miejscem składowania win reńskich, krajowych, to znaczy południowo-morawskich i węgierskich. Wszystkie te słynne piwnice na rynku i wokół rynku to były miejsca składowania win. Nysanie to sprowadzali, a potem sprzedawali do ościennych krajów, między innymi do Królestwa Polskiego. I to był ten słynny Węgrzyn, który się pijało w szlacheckich dworach. No i biskup musiał wydać pewne rozporządzenie, jak to handlować, też na miejscu wyszynk wina. Więc jest statut, że po świętym Marcinie można odpieczętować beczkę i tylko z odpieczętowanej beczki można sprzedawać, że wina nie można mieszać reńskiego z tym, że nie można rozwadniać, że nie można samemu beczki z piwnicy przynieść i ją otwierać, żeby robić z niej wyszynk. Musi przy tym być ktoś z Rady Miejskiej, który to przypieczętuje. A najpiękniejszy jest statut ostatni, najbardziej mi odpowiada, rozporządzenie biskupa. Gdyby ktoś był winien takich przestępstw, otrzymuje karę 4 wiader wina. Wiadro wina to była miara 10 litrów. Musiał za karę zapłacić 4 wiadra wina, z tych 2 należą się Radzie Miejskiej, a 2 nam, powiada biskup.
W kościelnej dzwonnicy znajduje się skarbiec świętego Jakuba, w którym eksponowany jest zbiór naczyń liturgicznych. W większości są to dzieła nyskich złotników z okresu baroku. Skarby zawiera też parafialne archiwum.
Ktoś mi zwrócił uwagę, że w internecie na Allegro można kupić dokument, który powstał w Nysie. No, po zapoznaniu się z tym zainteresowałem się tym dokumentem. Rękopis, 17 kartek spiętych z 1538 chyba rok, nie mam dokumentu przed sobą, wystawiony w kancelarii biskupiej w Nysie, sygnowany przez dwóch biskupów, którzy rezydowali w Nysie zmarli, w Nysie mają swoje potężne nagrobki. Statuty przyznawane miastom księstwa nyskiego, które w sposób bardzo szczegółowy regulują życie społeczne. Na przykład pierwszy statut do odczytania, bardzo trudny, bo pisany ręcznym pismem w starogotyku niemieckim, więc to specjaliści muszą czytać. Pierwszy statut. Gdy mężczyźnie umrze żona, jak należy postąpić? Co z jej majątkiem? Co z posagiem, który wniosła? Jak podzielić między dzieci? Drugi statut. Gdy mężczyzna wdowiec ponownie żeni się. Więc bardzo konkretne statuty. Gdy rycerz traci swój majątek. Czyli to są przepisy, statuty regulujące życie społeczne bardzo drobiazgowo w księstwie nyskim, w poszczególnych miastach. Ciekawe, że archiwariusz, który to sprzedał i ten dokument próbował przetłumaczyć, nie umiał przetłumaczyć jednej nazwy, a mnie się to udało. Mianowicie tam statut dla miast Paczkowa, Nysy, Otmuchowa i był zapytajnik. Widnawa, w tej chwili miasteczko po czeskiej stronie. Kupiłem to dlatego, że dokument wyprodukowany w Nysie przez biskupów, którzy w Nysie rezydowali, zmarli i dotyczy właściwie naszych stron. Czemu to ma iść gdzieś w ręce prywatne?
W nyskim kościele świętego Jakuba i Agnieszki została ochrzczona błogosławiona Maria Luisa Merkert, założycielka sióstr elżbietanek. W kaplicy Trójcy Świętej znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami śląskiej samarytanki.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O szukaniu Boga we wszystkim. Skoro już wiemy, gdzie żyli starożytni mnisi egipscy, zwani nierzadko ojcami pustyni, spróbujmy dowiedzieć się także, jakie było to ich życie. W tak zwanych apoftygmatach, będących dziś jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o egipskich anachoretach, oprócz powiedzeń tychże ojców, przekazano także wiele szczegółów dotyczących ich codziennej egzystencji. Dowiadujemy się zatem, że prowadzili życie ascetyczne, że zmagali się z przeciwnościami i z własną słabością i że nade wszystko poszukiwali samego Boga. Że razem zebrani byli potężnym ruchem społecznym, zjawiskiem szczególnym w czasach młodego kościoła, chociaż żyli przeważnie osobno i w oddaleniu od miejskich skupisk. Uciekali od tłumów, choć sława surowego umartwienia, mądrości, a nawet zdolności czynienia cudów, ściągała do ich pustelni zarówno tłumy zwykłych ciekawskich, jak i szczerych uczniów. Wiemy już także, że żyli skromnie w oparciu o niewielkie środki, pracując na siebie i pomagając przy tym potrzebującym. Posłuchajmy jednak, co myśleli sami o sobie i co o nich mówili im współcześni. Miejmy odwagę zajrzeć do mniszej celi, by z bliska obserwować sposób życia ich mieszkańców, by się z nimi zaprzyjaźnić i aby dowiedzieć się, jak to właściwie było. A może także po to, by zaczerpnąć cokolwiek z ich życiowej mądrości. Gdzie najłatwiej spotkać Pana Boga? W klasztorze i na modlitwie, zapewne odpowie wielu. A może niekoniecznie. Zanim zatem wszyscy pozamykamy się w klasztorach, czy choćby we własnych pokojach, zanim się odgrodzimy jedni od drugich, może warto wpierw poszukiwać go także w miejscach mniej uświęconych i mniej bezludnych. W związku z tym
przypomniała mi się pewna opowiastka o starożytnych mnichach. Kiedyś dwaj świątobliwi pustelnicy w Egipcie, mianowicie Abba Daniel i jego uczeń Abba Amoes, podróżowali razem, zupełnie tak, jak gdyby nie mogli znaleźć sobie miejsca na tym świecie. W końcu Abba Amoes, znużony długotrwałą wędrówką, pragnąc wreszcie ustatkować się i oddawać się wyłącznie modlitwie, powiedział do Daniela, nie bez nuty wyrzutu: Abba, kiedy wreszcie i my zamieszkamy w jakimś klasztorze? Na to Abba Daniel odrzekł: a kto ci odbiera Boga? Pan Bóg mieszka w celi, ale też mieszka poza klasztorem. Niby takie oczywiste, ale przecież czasami jesteśmy gotowi gnać za szczęściem na drugi koniec świata albo planować je na odległą przyszłość, a tymczasem szczęście można znaleźć tu i teraz, równie dobrze w wielkim mieście, jak i w zacisznym klasztorku. Inny brat zapytał świętego ojca Antoniego, zwanego niekiedy pierwszym pustelnikiem, co należy czynić w życiu, aby być dobrym i zyskać zbawienie. Abba Antoni odrzekł: jedynie Bóg wie, co jest dobre, ale uczciwy człowiek znajdzie Boga we wszystkim. Bo przecież Pismo Święte mówi, że Abraham był gościnny i Bóg był z nim. Eliasz miłował odosobnienie, a Bóg był z nim. Dawid był królem i Bóg był z nim. Zaś Łazarz był żebrakiem i też Bóg był z nim. A kiedy już święty Antoni to powiedział, miał dodać: czyń, co uznasz przed Bogiem za stosowne. Pilnuj swojego serca, bądź przyzwoity i zachowaj przykazania, a znajdziesz Boga na każdej swojej drodze. Nic dodać, nic ująć, ale jak trudno zachować. Opowiadano też o pewnym Abba Apollosie ze słynnego ośrodka mniejszego w Sketis, że kiedy ktoś po niego przychodził, żeby zabrać go do jakiejś pracy, natychmiast odrywał się zarówno od modlitwy, jak i od własnych zajęć i szedł z radością, mówiąc sobie: dzisiaj będę pracował z Chrystusem dla zbawienia mojej duszy. Taka jest bowiem dla mnie nagroda. Niech uważnie posłuchają tego wszyscy, którzy narzekają na nadmiar obowiązków i brak czasu na modlitwę. Okazuje się, że Pana Boga niekiedy łatwiej jest spotkać w ciężko wykonywanej pracy niż w mniejszej celi. Nie dlatego, jakoby przedwieczny omijał ludzkie modlitwy, ale może bardziej dlatego, że te zwykłe, codzienne i bardzo ludzkie sprawy, ten cały nasz wysiłek i zmęczenie, codzienne dobijanie się i czas przeznaczony na zwykłe obowiązki są mu co najmniej tak samo bliskie, jak długie godziny spędzone na modlitwie albo wszystkie pobożne westchnienia. W końcu nie posłał swojego syna jedynego do klasztoru, ale do domu cieśli. Powiedział Abba Sisoes: szukaj Boga, ale nie pytaj, gdzie mieszka. Egipski pustelnik miał wypowiedzieć te słowa już wówczas, gdy porzucił klasztor w Sketis, bo wydawał mu się nadmiernie zatłoczony. Późniejsze doświadczenie życia duchowego nauczyło go jednak, że nie chodzi o to, by szukać miejsca, w którym łatwiej spotkać Boga, ale o to, by umieć dostrzegać Jego obecność w każdym miejscu i we wszystkich sprawach naszego codziennego życia.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu.
A na kolejne spotkanie z jej autorem, księdzem Rafałem Zarzecznym, zapraszam już za tydzień. Dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.